Okej. Poświęcimy teraz półtorej godziny spokojnie. Spokojnie. To nie tak, że ja będę mówił półtorej godziny, broń Boże. To tylko Kanan jest w stanie wytrzymać. Spróbujemy stworzyć Kościół. Okej? Za chwilę. Spróbujemy stworzyć Kościół. Jakbyś już wołczyń się uspokoili tam po prostu. Ja mam ciągle szkolne zapędy. No, mnie to wpienia, jak ktoś gada. Nie, to jest denerwujące. Nie? Jak mówisz, jak ktoś gada, nie? To jest takie. A mamy o kulturze osobistej mówić. Spróbujemy już poważnie. Spróbujemy zbudować Kościół. Okej? Mówiłem wam o tym, chyba o tym mówiłem. Mówiłem o białym słoniu? W Giżycku. Mi się już teraz myli, czy w Giżycku. Proszę? Gary Clark, pastor kościoła Hillsong w Londynie, mówi tak. Słuchaj, z zakładaniem kościołów to jest tak, jak ludzie polują na białego słonia. Wszyscy polują, chodzą ze strzelbami, chodzą, ale słonia jeszcze nikt nie widział. Chodzi o to, że żeby coś założyć, to ty musisz wiedzieć, co chcesz założyć. Tak? Ty musisz, to jest to, o czym mówiliśmy wczoraj na temat tej wizji różnie definiowanej. Wiecie, że to jest najbardziej pomylony termin w chrześcijaństwie, wizja. Przyglądnijcie się stronom chrześcijańskim. Zrobiliście już to? Nie? To jest po prostu, my mylimy wizję z misją, ze strategią, później ze wszystkim innym, albo weźmiemy coś z Hillsong i to fajnie działa. Nie, po prostu musimy sobie zdefiniować jasno, czym jest wizja, czym jest misja. My to, o tym mówiliśmy wczoraj, że wizja to jest wewnętrzny obraz rzeczywistości, który generuje pasję. Wewnętrzny obraz przyszłości, który generuje pasję. Jeśli ja mam cię czymś zarazić, to nie zarażę cię teraźniejszością. Ja mogę cię zarazić przyszłością. Ja mogę cię zarazić przyszłością. Misja określa, co robimy, aby zobaczyć wypełnienie wizji. Co robimy konkretnie? Co robimy? Natomiast strategia mówi, jak robimy. Strategia jest dla kogo? Przywódców? Przywódców służb czy menadżerów? Menadżerów. Ktoś słuchał. To są szczegóły, tak? Kto, kiedy, za ile, do kiedy, dlaczego, po co, gdzie. To są szczegóły, strategia. Potrzebujesz, jeszcze a propos tego mojego wykładu, przywództwo, liderzy służb i menadżerowie, powiem wam, tu nie jest, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Oczywiście ci pierwsi przywódcy, oni uważają, że tam jest motłoch. Reszta, oni są najważniejsi, cali na biało, tak? To nie chodzi o to, my jesteśmy ciałem Chrystusa, który potrzebuje każdej części. Bez menadżerów będziesz miał bajzel, nie kościół. Bez przywódcy nawet nie będziesz miał bajzlu. Liderzy służb to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za poszczególne rzeczy. To chwała Bogu, że oni mają ograniczony pogląd na wszystko. Tylko przywódca ma całokształt. On widzi, jak pewne rzeczy powinny funkcjonować. Okay? Tutaj nie ma lepiej i gorzej. Już przespaliście się z tą koncepcją? No to kto jest przywódcą? Podnieś rękę do góry. O, zwiększyło się od wczoraj. Potrzebujecie czasu, aby przeprocesować myśli, po prostu. Kto jest liderem służb? Podnieś rękę do góry. Znowu ci sami. Ja tak mam. Jestem jedno i drugie. Jestem trzecie. A kto jest menadżerem? No, tak ci powiedziałem i tak jest. Tak. A propos poddania. Się Szatkowska ucz. A więc wizja, to sobie możecie zapisać, dlaczego my w ogóle istniejemy, tak? To jest ten wewnętrzny obraz przyszłości. Dlaczego my istniejemy? Okej? Okay? Misja, co robimy? co robimy. Ok? To jest ta misja. Poświęć bardzo dużo czasu, aby skonstruować zdanie określające misję. Wizję, przepraszam. Habakuka drugi rozdział to jest taki standardowy rozdział na temat wizji. Gdzie Habakuk mówi, gdzie Bóg mówi do Habakuka, zapisz to. Zapisz to. Zapisz to, co widzisz. To jest ważne, abyś miał takie, to się po angielsku nazywa vision statement. To jest zdanie, które określa wizję. I to musisz komunikować cały czas. Wszystko w twoim kościele będzie się kręcić wokół wizji. Po co wy w ogóle istniejecie? Tak? Po co ten kościół w ogóle istnieje? I to, skąd bierzemy tą wizję? Bardzo ważne. Bierzemy ją z nieba. Powiem wam, na czym polega wizja korpo od Bożej wizji. Wizja korpo działa mniej więcej w taki sposób. To jest przykład Johna Maxwella. Wysłano człowieka, który pojechał do plemienia. Ten człowiek był zatrudniony w fabryce butów. Wysłano go do Afryki, do jakiegoś plemienia, aby zobaczył, czy jest tam rynek na to, aby oni mogli sprzedawać buty. Ten człowiek wraca do fabryki i mówi, no to jest dramat. Tam nikt nie chodzi w butach, nie ma dla nas w ogóle rynku, tam nie ma nic. Wysyłają kolejnego człowieka, który jedzie również sprawdzić rynek do tego samego plemienia odnośnie butów. Ten drugi wraca i mówi, słuchajcie, to jest niesamowita okazja, tam nikt nie chodzi w butach, to jest pełny rynek otwarty dla nas. To jest korporacyjna wizja. Widzisz potrzebę i ją zaspokajasz. Nigdy nie myl korporacyjnej wizji z Bożą wizją. Korporacyjna wizja pochodzi z twojego ego, z twojej inteligencji i twojej percepcji i obserwacji świata. Ok? Kiedy wprowadzisz wizję, na przykład wizja dla kościoła, będziemy największym kościołem w Polsce. Tak mówi moje ego. To jest wizja ego. To nie jest wizja Pana Boga. To nie jest wizja Pana Boga. Dlaczego to nie jest wizja Pana Boga? Bo wizja Pana Boga nigdy nie pompuje twojego ego. Wizja Pana Boga zawsze cię przeraża i doprowadza cię do takiego miejsca, gdzie nie będzie Boga w tym wszystkim, to jest po mnie. To jest wizja od Pana Boga. Jak nie będzie Pana Boga w tym wszystkim, to mnie to jest po prostu przerażające. W wizji od Pana Boga zawsze potrzebujesz Boga. Ok? Miej odważną wizję. Miej odważną wizję. Nie bój się. Nie bój się. Bóg jest z tobą. Wizja pochodząca od Pana Boga jest zawsze przerażająca. Ona jest wielka, ona jest potężna. To jest, wiecie, jak 700 miast. Hello. Kiedy 7 lat temu zaczęliśmy ten projekt, powiem wam, wielu ludzi przychodziło do mnie i mówili mi, że to są mrzonki. To są mrzonki. Co ty, stary, robisz w ogóle? Chłopie, 700 kościołów odbiło ci totalnie? Mija 7 lat i wizja, która była abstrakcją, staje się coraz bardziej namacalna i możliwa. W jaki sposób? Olesno jest już drugim miejscem, które szkoli takich ludzi jak wy. Giżycko, Olesno i jest kilka miast, kilku pastorów, którzy wręcz jak Macedończyk, przyjdźcie do nas. Dajemy wam budynek, dajemy wam wszystko, pomożemy wam, zróbcie w naszym miejscu 700 miast. I teraz sobie pomyśl, kiedy masz 10 takich miejsc, teraz jak się o tym mówi, to przestaje być abstrakcją, prawda? 7 lat temu abstrakcja. Teraz masz 10 takich miejsc i to 10 miejsc kształci po 70 osób w ciągu 3 lat. A więc w ciągu 3 lat jesteś w stanie... Nawet dzieci już będą zakładać kościoły. 2100 przeszkolonych ludzi w ciągu 3 lat. Okej? Niech uda się tylko 10% założyć ten kościół. Tak? Ile to jest? Z 210 kościołów. No jak masz 70 ludzi w 10 miejscach, Aha, przepraszam, 700. No już mnie poniosło. 700. To jeśli przeszkolisz 700 osób w ciągu 3 lat i niech tylko 10 osób, 10 teamów, niech powstanie 10 kościołów z tego, tak? Nie, niech tylko 10%. Będzie ekscytująca sobota. 10% niech założy tylko kościół. To jest 70 kościołów, tak? Dobrze myślę? A teraz, posłuchajcie, te kościoły są zakładane z mentalnością pomnażania. A niektóre z nich mogą być Antiochią, czyli założą więcej niż jeden kościół. I wtedy 700 miast staje się wspomnieniem za 15 lat. I wtedy już niektórzy nie będą się śmiać. Wizja zawsze jest przerażająca, kiedy dostajesz ją od Pana Boga. Ale później widzisz, jak Bóg ją składa, kawałek po kawałku. To jest odnośnie wizji. Co robimy? Pamiętaj, to jest twoja misja. Co robisz, aby zobaczyć wypełnienie tej wizji? Okej? Okay? I menadżerowie już notują. I ostatnia rzecz, jak to zrobisz, czyli to jest strategia. Jak to zrobisz? To jest strategia. W jaki sposób to będzie funkcjonować? I porozmawiamy o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie nazwiemy to korporacyjnie kultura, a po chrześcijańsku nazwiemy to wartości Królestwa Bożego. I będziemy próbować odkrywać to, co jest w waszym sercu, to, co Bóg wkłada do waszego serca już teraz, abyś mógł sobie stworzyć kościół, który Bóg wkłada do twojego serca. To Yonggi Cho powiedział tak. Kościół najpierw musi urosnąć w twoim sercu, zanim pojawi się na zewnątrz. To jest coś, z czym chodzisz. To jest jak historia z Waltem Disneyem. Nie znacie? Tak? Było otwarcie Disneylandu w Stanach Zjednoczonych. Walt Disney już wtedy nie żył. Była jego żona. I prowadzący całą imprezę na tym otwarciu bierze mikrofon i mówi: szkoda, że nie widzi tego Walt. Nie widzi tego otwarcia. I w tym momencie wdowa wstaje i mówi: ale Walt to już to widział dawno temu. Gdzie to widział? W sercu. Wszystko, co urodzi się na zewnątrz, najpierw musi się urodzić w twoim sercu. A więc mówiąc kolokwialnie i patrząc na Anię Kacprzak, musisz być w ciąży z wizją. W ciąży z wizją. Zanim to się urodzi, powiem ci, to jest więcej niż 9 miesięcy. Się czasami rodzi latami. Ale ta wizja musi być w twoim sercu. Odbierasz ją od Pana Boga. Okej? A więc teraz rozdamy wam odkrywanie wyjątkowego Bożego planu dla twojego kościoła. Wartości, wizja i styl. Świetna rzecz. Jak ktoś jest z Kananu, to w ogóle ci to jest niepotrzebne. To jest za późno. Nie, ale możecie popatrzeć poważnie. Nie, nie, im nic nie dawaj, tylko po prostu zepsują wszystko. Jesteście już na pierwszej stronie? To będzie teraz jak w szkole. Czy zauważyłeś, że nie wszystkie kościoły są do siebie podobne? Amen. To nie to, że są lepsze czy gorsze. Są po prostu inne. Są różne. Ale, nie, są różne. Niektóre mają wspaniałą służbę dzieci lub młodzieży. Niektóre są bardzo ewangelizacyjne, inne koncentrują się na uwielbieniu. Niektóre szczycą się swoją doktryną, niektóre mają wysoki poziom zaangażowania społecznego. Jeszcze inne podkreślają oddzielenie od światowości lub od innych kościołów. To jest dobra wizja. My jesteśmy oddzieleni absolutnie od wszystkiego. Jaki jest unikalny projekt Pana Boga dla Twojego Kościoła? Jak go odnaleźć? Poniższe kroki zabiorą Cię w proces określania specjalnego planu, jaki Bóg ma dla Twojego Kościoła. Przeprowadzą Cię poprzez proces, zaczynając od wartości poprzez wizję aż do stylu. Proces ten w pierwszej kolejności powinien przejść główny przywódca posiadający wizję nowego Kościoła. Tu się zatrzymamy. Jeśli Bóg daje ci wizję, to jesteś liderem. Jesteś przywódcą. Ja nie wierzę i uważam, że to jest mylne myślenie, że Bóg daje wizję całemu zespołowi. Nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. Nie widzę tego w Biblii, nie widzę tego w sensownych kościołach, absolutnie tak nie jest. Bóg daje wizję człowiekowi, którego Bóg powołuje, aby on założył kościół. To, co będzie przyciągać później innych ludzi, to będzie przyciągać wizja, którą Bóg włożył do twojego serca. Bóg czyni cię odpowiedzialny za wizję, którą włożył do twojego serca. Bóg rozliczy cię z wizji, jeśli jesteś przywódcą, z czego cię ma Bóg rozliczyć? Bóg cię rozliczy z wizji, którą włożył do twojego serca. To jest, weź za to odpowiedzialność. To jest pierwsza męska rzecz i kobieca. Weź za to odpowiedzialność. Ale również inni członkowie zespołu mogą przejść przez ten proces pod czym? Pod jego przywództwem. Najważniejsza rzecz, będziemy mówić o budowaniu zespołu. W tym całym who is who, czyli kto jest kim w zespole, najważniejsze jest to, abyś ty, jeśli jesteś przywódcą, abyś nie bał się mówić, panowie, ja tu jestem przywódcą. I ja was zapraszam do procesu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie, którzy mają zdolności przywódcze, będą chcieli się podpiąć. Pod twoje przywództwo i budować swoje rzeczy pod twoim parasolem. Nie, u nas tak nie będzie. To wiecie, to są jak spotkania przedmałżeńskie. Kiedy ostrzegasz tych ludzi, słuchajcie, to wiecie, to jest tak, no, że jest chemia, tak? Jest chemia. Ta chemia kończy się po 2 latach. Później zaczniecie widzieć, kim naprawdę jesteście, zaczniecie widzieć swoje minusy. Nie będzie tylko plusów. Nie, u nas będzie inaczej. My jesteśmy inni. Nie, nie jesteście. Nie jesteście. To jest takie trzeźwiące zawsze. Diabeł zna człowieka i używa ciągle tych samych rzeczy. Tych samych schematów. On wie o jednej rzeczy. Budując zespół, to jest to, co mówiliśmy w kontekście Mojżesza i Pana Jezusa. Diabeł chciał to sprzątnąć od razu na początku. Diabeł jest zawsze zainteresowany uderzaniem w serce, a nie gdzieś na zewnątrz. On będzie próbował uderzać w twoje serce jako przywódcy i używać twoich słabości, używać twoich kompleksów, używać twoich obszarów niedowartościowania, które nie są wypełnione jeszcze tożsamością w Chrystusie. Będzie próbował zrobić wszystko, aby cię zneutralizować. Później będzie próbował, jeśli ty już się ostaniesz, to będzie próbował niszczyć serce Kościoła. Serce Kościoła. Czyli główne przywództwo. I w Polsce żyjemy w paranoi odnośnie przywództwa. Jedni stają się firerami. Naprawdę. Kiedyś rozmawiałem z Russellem Evansem, pastorem kościoła Planet Shakers. Nie wiem, czy on mówił poważnie, czy nie. Ale on mówi do mnie tak. Wy tam w Europie to macie problemy. Ja mówię, no wiele. Wiesz, dlaczego Kościół w Niemczech się nie rozwija? Ja mówię, oświeć mnie, nie wiem. Mówi, wiesz, jak jest lider po niemiecku? Ja nie wiedziałem. Ja mówię, nie. Führer. I już wszystko wiadomo. Nie chcesz wiedzieć, co ja wtedy myślałem o tym człowieku. Wyjaśnił mi problem kościoła w Niemczech. Okej. Na czym skończyliśmy? Na Führerze. A więc to jest jedna skrajność. Jest jedna skrajność z Führerem. Druga skrajność, kochani, jest taka, że chcesz być takim liderem delegującym. Ty jesteś takim człowiekiem zespołu. Ty jesteś, tak lubisz delegować rzeczy. Ty lubisz teamwork, czyli pracę w zespole. Ty to tak lubisz, ty delegujesz. Ja tu w ogóle nie chcę być liderem. Niech razem będziemy to budować. Tak tak diabeł próbował rozwalić Kościół w Oleśnie. Pojawił się człowiek, którego diabeł tu posłał. Naprawdę. I używał jego słabości, pokazując mi, że my wszyscy powinniśmy stworzyć Radę Starszych i my wszyscy jesteśmy równi. Ja zapierniczam, ja płacę cenę, moje dzieci płacą cenę, ja ledwo coś zipię, ja zajmuję się ludźmi, a on chce mieć taki sam autorytet jak ja. Fajnie. Co było tak naprawdę pod powierzchnią tego wszystkiego? Ego. Ego. I chęć bycia w tym samym miejscu, co ludzie, którzy płacą cenę, i diabeł próbował go użyć, aby doszło do korupcji wizji. Aby wizja dla tego kościoła była zniszczona przez chrześcijanina, którego diabeł posłał. Okej? Wiem, że się teraz zastanawiasz, czy chrześcijanin może być opętany. W ogóle nie będziemy o tym gadać. Dwie skrajności. Bądź człowiekiem, bądź liderem, silnym liderem, który bierze odpowiedzialność za wizję, którą Bóg ci daje. I w ogóle się tego nie wstydź. Bądź odważny. Dlatego Bóg mówił do Jozuego. Bądź dzielny, bądź odważny. Tak? Jozue musiał nauczyć się, musiał dorosnąć do roli bycia przywódcą. Tak? Jozue już nie miał takiego wsparcia od Pana Boga, że buntowników Bóg zakopywał pod ziemią, dosłownie. Zauważyliście? Tak nie było. Jozue to już był człowiek, który funkcjonował w inny sposób. Kiedy on zdobywał ziemię obiecaną, to jest przywództwo zupełnie innego rodzaju. To jest przywództwo bez manny. To jest inny rodzaj przywództwa. Tam po prostu idziesz w wierze i krok po kroku zdobywasz ziemię, którą Bóg chce ci dać. To jest inny rodzaj przywództwa. No, ale to kiedyś pogadamy. Zanim rozpoczniemy, ustalmy definicję kluczowych dla nas pojęć. Wartości są to usystematyzowane założenia oraz priorytety, które dotyczą sposobu prowadzenia służby. Koncentrują się na sprawach, które są najważniejsze dla ciebie. Znowu, dla ciebie i dla twojego kościoła. Wizja to zwięzłe wyznanie wiary w to, co wierzysz, że Bóg pragnie dla twojego kościoła, opiera się na twoich wartościach. Styl to twoje preferencje dotyczące prowadzenia poszczególnych służb, poprzez które planujesz zrealizować wizję kościoła i które odzwierciedlają twoje wartości. Waldek, ty jesteś lider, chodź na chwilę. Potrzebowalibyśmy zobaczyć twoje serce. Zrobimy to bardzo humanitarnie. Skalpel. Jeśli on jest liderem, słuchaj, ja robię dla ciebie coś, czego ty byś sam nie zrobił u siebie w kościele. A to są twoi liderzy. Robię ci przysługę.
Przyślę ci przelew.
O tym właśnie mówimy. Z jego serca będzie wypływać wizja dla tego kościoła, bo on, jego Bóg powołuje, aby on założył tam kościół, on bierze wizję z nieba. Czyli nie was będzie Bóg rozliczał, ale jego. Bóg daje wizję do jego serca. W jego sercu również Bóg chce mówić do niego, tak, odnośnie misji. Oczywiście on tą misję, on będzie dyskutował o tym z wami, jeśli chodzi o strategię, o misję, on będzie o tym z wami rozmawiał, jak to zrobić. Bóg nie każe mu procesować tych rzeczy, Bóg mu każe tylko odebrać te rzeczy. I kolejna rzecz, którą Bóg umieszcza w jego sercu, to są wartości. Wartości, które my będziemy nazywać kulturą. Kultura to jest zestaw wartości, które wytwarzają oryginalny Kościół w porównaniu do innych. Wartości to nie jest wiara w Trójce, wiara w Biblię albo jakaś doktryna. Wartości to jest osobowość Kościoła. Osobowość Kościoła i Bóg również będzie to wkładał do jego serca, ale w kontekście wartości możecie razem o tym sobie rozmawiać. Ale nigdy nie możecie mu dać wartości, które nie będą w nim. Dlatego, że kwestia kultury polega na tym, że on musi być kulturą. On musi być kulturą. On jest kulturą. Wiecie, kiedy widać... Stój dalej.
Żeby notowali, nie?
Ja widzę, co się dzieje na ich twarzach. I naprawdę podejrzliwie patrzą na ciebie. On, oj, a jak ty z nimi przyjechałeś? Ja ci sprawdzę połączenia. Stój tu dalej. Ostatnio u nas w kościele mamy transfer. Pojawiły się u nas dwie osoby z Lublina, czyli pochodzą z zupełnie innej bajki niż my tutaj jesteśmy, tak? Nie z gorszej, nie z lepszej, z innej. A więc ja głoszę kazanie teraz w niedzielę, oni są chyba drugi raz w kościele i kobieta zaczyna prowadzić dialog ze mną w czasie tego kazania. Komentuje. I co to powoduje? Powoduje to zgrzyt. Dlaczego powoduje to zgrzyt? Bo to nie jest nasza kultura. Bo to nie jest nasza kultura. Nie w taki sposób. To nie jest nasza kultura, żebyśmy my sobie dyskutowali w czasie kazań. Okej? To nie jest nasza kultura. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy to jest złe. To nie jest nasza kultura. W tym momencie... Wiele ludzi to zauważyło, że coś jest nie tak. Dlaczego? Bo to jest sprzeczne z naszą kulturą. Dlaczego to jest sprzeczne z naszą kulturą? Bo naszą jedną z najwyższych wartości jest nowy człowiek. A dla nowego człowieka takie centrum, kiedy my gadamy o tym, czy coś jest prawdą, czy nie, jest bez sensu. My musimy założyć jedną rzecz. Jak przychodzisz do kościoła katolickiego, jak ksiądz głosi kazanie, to z nim nie dyskutujesz. To nie jest miejsce. To nie jest miejsce. Tego się nie robi. I tego moim zdaniem nie powinno się robić w kościołach, kiedy myślisz poważnie o ludziach, którzy są nowi. Nie dyskutujesz. I ta sytuacja spowodowała konflikt kulturowy. I my bardzo, znaczy my, generalnie ludzie w kościołach, którzy rozumieją siłę wizji, misji, strategii i kultury, oni nigdy nie sprzedadzą kultury ani czegokolwiek stąd, nigdy nie sprzedadzą, aby mieć kogoś w kościele. To się nazywa prostytuowanie kultury, prostytuowanie wizji, prostytuowanie misji. Nigdy tego nie sprzedaj. Chroń. To jest jak skarb, który Bóg umieszcza w twoim sercu. Chroń tego. To jest największa odpowiedzialność Waldka w kościele, to jest chronić wizji, misji, strategii i kultury. To jest jego największa odpowiedzialność i twoja jako przywódcy, to jest twoja największa odpowiedzialność, aby to tworzyć i chronić. To jest bardzo, bardzo ważne. Amen? Jest to zrozumiałe, kochani? To jest jak dzisiaj, jak mi nikt o tym nie powiedział na początku zakładania kościoła. A więc ja prostytuowałem wizję. Ktoś przychodził, a może byśmy zrobili, no dobra, to zróbmy to. A może to, to zróbmy to. To zróbmy to. Po prostu Sławek Jagiełła, przywódca, prostytutka po całości. Po prostu sprzedawałem to, co Bóg wkładał do mojego serca. No na przykład to, co teraz mosty robią, nie? To jest totalnie antykulturowe, nie? Obraził się? No i dobrze. Waldku, dziękujemy ci za wspaniały twój udział. Zachęćmy go. Krok pierwszy, módl się. Jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się nadaremno. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Nie podchodź do tego hipercharyzmatycznie. Hipercharyzmatycy kładą ręce na to i mówią, Panie, Ty buduj ten dom, a my będziemy się przyglądać. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, o czym mówiliśmy wczoraj. Jezus jest szefem. Jezus jest szefem Kościoła. Jezus jest szefem wizji. On jest szefem. Jeśli nie będzie w tym Pana Boga, to będzie to porażka. Nie zbudujesz tego. Ja już się tego nauczyłem, ja już nie chcę nic bez Pana Boga robić. Cały ten proces musi być zanurzony w modlitwie. Chcesz Bożego budynku, a nie swojego własnego. Praca z tymi materiałami w miejscu modlitewnego odosobnienia jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu. To jest coś, o co się modlisz. To dzisiaj tego nie stworzymy. To jest coś, o co masz się modlić. Tak? To jest niesamowicie istotne. Pomocna będzie również modlitwa innych o ciebie. Poproś modlitwę swoich partnerów modlitewnych. To tak fajnie brzmi. Posłuchajcie. Każdy z nas, jak tutaj siedzimy, masz inną wizję, masz inną misję, inną strategię i inną kulturę. Przemódl to, aby oddzielić ziarna od plew. Okej? Co to są plewa? To są projekcje twojego ego. Projekcje twojego ego znikają wtedy, kiedy zanurzysz je w modlitwie. Ja słyszałem już o wartości, wartością w kulturze Kościoła było to, że jesteśmy inni niż wszyscy. To jest właśnie typowa plewa. To jest projekcja twojego... Co to w ogóle, co chodzi? Ty nie jesteś stworzony, aby być lepszym kościołem od innych kościołów. Mówimy o kościołach ewangelicznych. Nie, to nie jest wartość. To jest projekcja ego. Kiedy zanurzysz to wszystko w modlitwie, to Bóg będzie z tym działał. Pamiętaj. Bóg będzie działał tylko z tym, co On włożył do twojego serca. On pomnaża ziarno, które On zasadził. My się obudziliśmy jako Kanan. My byliśmy na początku jak goryle we mgle. Właśnie tak się tak zastanawiam. Jak ja tak zawsze mówię te kawały, to chyba je mówię tak dla takiej zewnętrznej afirmacji. Bo czekam na... Nie wiem. Nie idę. Byliśmy jak goryle we mgle, bo nikt mi nie mówił o tym, że to jest coś, co Bóg włożył do mojego serca i On będzie tylko z tym działał. A więc próbowaliśmy tu wziąć coś, tu taką wizję, tu to, tu tamto, aż w końcu zrozumiałem, Bóg przez taką kobietę Gabi Wendlat, a współpracownica Reinharda Bonke, byliśmy w Częstochowie, ona podeszła do mnie i skracam to proroctwo, ona mówi: przestań kopiować Sydney, przestań kopiować Kijów, przestań kopiować Nowy Jork. Bóg mówi, ja będę działał tylko z tym, co włożyłem do twojego serca. To jest oryginalne, tylko z tym będę działał. I powiem wam, to słowo przyniosło przemianę do mojego życia. Bo moje poczucie wartości, bądź wtedy brak poczucia wartości, uważał, że to, co ja mam, nie wystarczy. Że ja potrzebuję czerpać z innych stron. Że ja potrzebuję stąd wziąć. Bałem się funkcjonować w oparciu o to, co Bóg włożył do mojego serca. Rozumiesz, o czym ja mówię? Okej? Pamiętaj, że żyjesz w świecie, ja zakładałem kościół w świecie, kiedy nie było Instagrama. Kiedy nie było Facebooka. A te wszystkie rzeczy, które tam się pojawiają, oczywiście ludzie, którzy to wszystko wrzucają, to nie są ludzie, którzy wrzucają to po to, aby cię pognębić. Co cię gnębi? Twoje ego. Bo zaczynasz się porównywać do tych zewnętrznych obrazków. Zaczynasz się do tego porównywać. I wytwarza się w tobie syndrom, że to, co ja mam, nie wystarczy. Bóg mówi, wystarczy. To jest trochę na zasadzie, nigdy nie wiem, czy 5 chlebów, 7 ryb, czy 7 ryb, czy 5 chlebów, nigdy nie wiem. Rozumiecie, kilka bochenków, kilka rybek. Przynosisz to Panu Bogu i patrzysz na to, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy. W Bożych rękach te kilka bochenków chleba, te kilka ryb wystarczy. To, co ty masz tutaj, to jest kilka bochenków chleba. Szczególnie na początku to tak wygląda. To jest kilka bochenków chleba, to jest kilka ryb, ale w Bożych rękach to zaczyna się pomnażać do tego stopnia, że pozostają resztki. A te resztki są dla innych kościołów, które założysz. To jest dobre. Menadżerowie tak patrzą. Nie klei się. To jest coś, co Bóg wkłada do twojego serca. A więc spróbujmy, kochani, poodkrywać nasze wartości. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Możesz pisać po tym. To jest dla ciebie. Bóg chce wyleczyć cię ze świata, który polega na tym, że budujesz kościół na zasadzie kopiuj, wklej. Zatrzymam się tutaj na chwilę. To, co możesz kopiować w kościele, który budujesz, to zasady, ale nigdy metody. Ok? Jaka jest różnica między zasadą a metodą? Zasada na przykład polega na tym, że jesteśmy kościołem łaski i prawdy. To jest nasza zasada. Jesteśmy kościołem łaski i prawdy. A nasza metoda, która idzie za tym, to jest to, że dajemy ludziom czas dojrzeć. Że chrzcimy, nie chrzcimy dojrzałych chrześcijan, ale chrzcimy ludzi, którzy są dziećmi, niemowlętami duchowymi, które zadeklarowały, że Jezus Chrystus jest ich Panem. I to jest zasada. Przepraszam, to jest metoda. Zasada to jest łaska prawda, a metoda jest, jak to robimy. Kopiuj zasady. Ucz się od kościołów odnośnie zasad. Okej? To jest takie pytanie, czego możemy się nauczyć od wielkich ludzi? Na pewno nie tego, co oni robią, ale tego, jak oni myślą. To jest interesujące. Jak myśli Bill Gates? Jak myślał Steve Jobs? To jest interesujące, jak oni myślą. Jaki jest ich sposób myślenia? Ja od tego się mogę czegoś uczyć. Ale nie kopiuj. Nie kopiuj ślepo, bo ślepe kopiowanie daje Panu Bogu taki przekaz. To, co mam, nie wystarczy. Wystarczy. Czujesz się lepiej z tym, że to, co Bóg włożył do twojego serca, to wystarczy? Bo ja się czuję z tym bardzo dobrze. Potencjalne wartości. Nie kopiuj tych wartości. Potencjalne. Po pierwsze, jeszcze krótka rzecz odnośnie wartości. To nie są dogmaty. Wartość to nie jest dogmat. Wartość to jest osobowość Kościoła, tak? A więc na przykład jakiś Kościół, tak jak na przykład Pabianice. Dla nich ewangelizacja, relacyjność, głoszenie, czyny współczucia, dziwne zachowania, to jest ich wartość. To jest wartość w Pabianice. Nie ma tych dziwnych zachowań. Nie ma dziwnych. To jest ich wartość. Oni są bardzo silni w ewangelizacji. To jest ich wartość. To nie oznacza, że jak nie masz tej wartości, to nie ewangelizujesz, ale są kościoły, które są wybitne, jeśli chodzi o ewangelizację. Są kościoły, które są wybitne. To jest po prostu to jest kościół, który wręcz przesadza z ewangelizacją. Wiecie, jak ja byłem w kościele w Częstochowie przez 2 lata, to na mnie już przestało... To jest wasza kultura, widzę, nie? Wychodzenie. Fajnie. I po co tam poszedłeś? Proszę? Rysować? Nie, ale po co tam, Dawid, poszedłeś? To szczerze. Mam mikrofon, to cię zniszczę. No powiedz. Widzieliście coś? Jakbyś się czuł w kościele, jak gościu ci wstaje i idzie tam? Szacunek, stary domówcy, na pełnej. Tak, na pewno. Bo możesz siąść w pierwszym rzędzie, bo za karę siądziesz w pierwszym rzędzie. Po prostu mosty. Ten wychodzi, ten pojechał, ten wychodzi, ten nie przyjechał. W sobotę się widzimy na spotkaniu liderów w mostach. Będzie pięknie. Leszczyński nawet młody nie przychodzi. Ewangelizacja. Kolejny na przykład nauczanie i wykład słowa. Dla kogoś może być wartością nauczanie, to jest podstawa. Okej? Ja nie zauważyłem na przykład, że nauczanie, takie stricte nauczanie, taki wykład słowa, taki werset po wersecie, w większości kościołów tego w ogóle nie ma. Ja na przykład tak nie potrafię. Ja w ogóle tak nie potrafię. Ale dla niektórych kościołów to jest wartość. To jest wartość, że to słowo musi być nauczane w solidny sposób. Mi kiedyś mój znajomy baptysta powiedział, mówi: Sławek, no ty takim kaznodzieją to ty jesteś fajnym w kazecie, ale baptyści tobą gardzą. Bo to, co ty tworzysz, to nie jest poprawna homiletyka, to jest jakaś paranoja, to jest w ogóle, no. Szachmat. Prawdomówność. Wyobraź sobie, jaki kościół tworzy wartość pod tytułem prawdomówność. Kościół, któremu Bóg objawił, o co chodzi z Ananiaszem i Safirą. Teraz wszyscy myślą, jaki Ananiasz. Nie, nie. To są ci, którzy skłamali i umarli później. Ale to może być wartość. Kolejna wartość, jakość, doskonałość. Ktoś był w kościele Dom? Kto był? Okej. To jest ich wartość, jakość i doskonałość. Oj, powiem ci, to jest ich wartość. Tam wszystko jest doskonałe. Wszystko jest doskonałe. Oni nawet mają na to fragment. Cała budowa świątyni Salomona. Tam jest po prostu tak, jak ma być. Skąd się wzięła wartość doskonałości w kościele Dom? Musiałbyś być w domu u Krubów, byś wiedział. Wiedział wszystko. Skąd to się wzięło? Dla nich to jest potężna wartość. Taka ważna rzecz. Jest doskonałość jest bardzo dobrą wartością, bo uważam, że nasz Bóg jest godzien tego, abyśmy robili rzeczy doskonale. Problemem doskonałości jest to, że bardzo często mylimy doskonałość z perfekcjonizmem. Perfekcjonizm, doskonałość chwali Boga, perfekcjonizm tworzy twórcę perfekcjonizmu. Perfekcjonizm to jest coś, że się zażynasz, aby wszystko wyglądało jak gdzieś tam. Perfekcjonizm nigdy nie chwali Boga, perfekcjonizm tworzy twórcę perfekcjonizmu. Doskonałość to jest to, że robię to najlepiej jak potrafię. Amen? A więc to może być twoja wartość. Wielonarodowa służba. No, masz kilku Ukraińców, masz wielonarodową służbę. To może być twoja wartość. Wsiewo harasho. Może tak być. Kreatywność. Kreatywność. Jest taki kościół, nazywa się Mosaic Church w Stanach Zjednoczonych. Pastorem jest Ed Young. To jest kościół, to jest tam kreatywność się uczy od nich. To jest po prostu niepojęte. Kochani, to jest niepojęte. To oni są tak kreatywni, że to jest po prostu kosmos. Kosmos. To jest ich wartość. Jeśli masz jakąś ludzi, jakichś takich kreatywnych, to może to być dla ciebie wartością, aby rzeczy były kreatywne w twoim kościele. Tylko nie wieszaj obrazków różnych tam ze świętymi. Tak? To nie jest kreatywność, to jest bałwochwalstwo. Siódma rzecz to jest sztuka. To może być też wartością. Uniknę przykładów. Uwielbienie może być. O, na przykład w Mostach uwielbienie może stać się wartością. Ostatnio, jak byłem u nich w kościele, właśnie Dawida, czyli lidera uwielbienia nie było i powiem wam najlepsze uwielbienie, jak ja tam byłem. Petarda, po prostu petarda. A ty się dziećmi zajmowałeś, nie? I chwała Bogu, zajmuj się dziećmi, człowieku, to jest twoje powołanie. No dobra, idziemy dalej. Słuchaj, przeszkadzasz mi teraz. Uczniostwo jeden na jeden, to może być wartość. To jest taki przykład, jak ze mną zaczniesz. Nie, żartuję. My się bardzo lubimy. Znaczy, nie powiedziałbym, że jesteśmy przyjaciółmi, bo to za dużo powiedziane, ale lubimy się. Uczniostwo jeden na jeden to może być wartość. to może być wartość. Że dla ciebie uczniostwo takie, powiedzmy sobie szczerze, kazania i nabożeństwa to nie jest czynienie uczniami. Absolutnie. Czynienie uczniami odbywa się w grupach. Czynienie uczniami najlepiej tworzy się jeden na jeden albo w małych grupkach. I dla kogoś to może być wartość. Kolejna rzecz, małe grupy. To może być wartość. Dobrze by było, gdy ty, kiedy zaczynasz budować kościół, dobrze by było, abyś miał to w głowie, zacznij budować koncepcję grup na początku. Że to jest ważne, że to jest normalne. I każdy, kto się będzie nawracał, będzie dla niego to normalne. Że wbija w grupę. Miej taką wartość, że to jest ważne. Ważne to jest pod tym względem, że na przykład jak nie jesteś duszpasterzem, to liderzy grup będą duszpasterzami dla innych ludzi. Okej? Okay? Oddzielenie od światowości. Powiem szczerze, nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem. Są takie kościoły, które jeszcze nie wyszły z ruchu uświęceniowego, ale nie wiem, o co tutaj chodzi, ale są takie, może być kościół, który ma taką wartość. Jakościowa służba dzieci. Moim zdaniem, taka wartość będzie powodować, że twój kościół może rosnąć. Dlatego, że żyjemy w świecie, kiedy to pokolenie tak Dawida Leszczyńskiego, oni mają hopla na punkcie swoich dzieci. Ja nie mówię, że to jest złe. Nie mówię, że to jest dobre. Ale wpadają w jakąś skrajność. Tak, nawet ta książka, która się pojawiła o biciu dzieci. To pokolenie zniszczyło tą książkę tego autora. Po prostu zniszczyli go. Teraz ludzie, którzy to w Polsce wydali, będą musieli po prostu publicznie to spalić na stosie, te wszystkie książki. Łącznie z głównym wydawcą, z tłumaczem. Oni wszyscy będą spaleni. To jest to pokolenie. Ale my możemy z tego skorzystać. My w kościele tutaj robimy coś takiego jak klubiki dla dzieci. Jak? No właśnie. A kto to powiedział? No dobrze, Wojtek, że mi powiedziałeś. Ty możesz. I te klubiki, klubiki malucha, to jest coś, co przyciąga, słuchajcie, rano we wtorek o godzinie 9:00 przyciąga nawet czasami ponad 20 matek z małymi dziećmi. Wyobraźcie sobie, ile? Prawie 30. Wyobraźcie sobie, jak one mają dosyć. Że dla nich nie ma znaczenia, gdzie to jest, tylko uciec. Uciec. I one przychodzą z małymi dziećmi, siedzą razem, bo wiesz, to już nie odczuwasz bólu sam. I siedzą z tymi dziećmi tam razem i tam czegoś, nasze dziewczyny ich tam czegoś uczą, czegoś, tam jakieś takie rzeczy w ogóle, nie wiem, dziwne rzeczy i to mi pokazuje jedną rzecz, że dzieci teraz dla młodych rodziców są niesamowicie istotne. A Tarnowscy mają 4 dzieci i co? 4 chłopaków mają z Ikei. Bo wszystkie wyglądają jak z Ikei. Jurek mi kiedyś wysłał zdjęcie, jak jedli obiad w Ikei. Przecież to wziąć do TVN-u, wkleić, dzień dobry TVN. Witamy w szwedzkiej rodzinie, która je szwedzkie klopsiki. Aha, ominąłem zaangażowanie w pomoc socjalną. Wartością może być zaangażowanie w pomoc socjalną. O tym będziemy mówić, dlaczego to jest ważne, ale niektóre, i tutaj musisz uważać, ta wartość lubi się przeakcentowywać. Znam kościoły, które od 20 lat nie robią nic innego, tylko służą innym ludziom, tak? Ale ciągle mają taką samą liczbę ludzi. My spróbujemy wam pokazać, gdzie jest miejsce służby socjalnej, tak? Gdzie to jest, gdzie jest odpowiednie miejsce, aby to było, to jakby inny temat, ale może być to twoja wartość. Zaangażowanie członków kościoła w służby, to lepiej niech jest jakąś tam twoją cichą wartością. Chyba, że chcesz robić wszystko sam. Ale niektóre kościoły szczycą się tym, ile ludzi jest zaangażowanych w ich kościele. To jest wartość dla nich, aby każdy był zaangażowany. Jest też tutaj pułapka, ale to inny pomysł. Pogadamy o tym. Zakładanie kościołów córek. O, to jest nasza wartość. To jest wartość Kananu. Czyli pomnażanie się, zakładanie innych kościołów z naszego kościoła. Nie tak bezboleśnie, ale boleśnie. Boleśnie, czyli dajesz coś od siebie. Służba zagraniczna. Nie chodzi o zbieranie finansów za granicą. To jest inna wartość. Cinkciarz.pl Inna wartość. Służba zagraniczna, czyli na przykład, że Kościół może być misyjny, mieć ludzi, którzy działają za granicą. Jutro u nas będzie... Jutro jest niedziela? Jutro będzie u nas dziewczyna, Monika Kaczmarzyk, która wyjechała jako misjonarka wiele lat temu do Gany. A założyła tam ile tych szkół zbudowała? Jedną, dwie? Nie wiem. Jedną, tak? I działa tam. Szkoła, przedszkole i tam działa. Została królową wioski. I oni są w stanie zabić dla tej królowej? Tak? Królowa od spraw... U nas są ministrowie, a tam są królowe. A więc niektóre kościoły mają misjonarzy mogą mieć na całym świecie i to jest dla nich wartość, aby być misyjnym. Tak? Bo to jest dla nich wartość. Współpraca z chrześcijańskimi organizacjami. Też brzmi enigmatycznie, no ale może być tak, że są kościoły, które współpracują z niektórymi organizacjami. To jest dla nich ważne, to jest dla nich istotne. Muzyka adekwatna do kultury, to może być wartość. Oczywiście, że tak. No na przykład. Aha, no tak. Muzyka adekwatna do kultury. To jest dosyć istotne, żeby twoja muzyka była adekwatna do kultury. To jest dosyć istotne. To, jaką masz muzykę w kościele, pokazuje, do kogo chcesz dotrzeć. I to jest tak, jeśli chcesz dotrzeć do starszych ludzi, a starsi ludzie mają pieniądze, no na przykład Krawczyk, tak jak w Bydgoszczy u was, może tak być. Zależy, do kogo chcesz dotrzeć. Jeśli chcesz dotrzeć do młodych ludzi, no to musisz mieć bardzo młodzieżowe uwielbienie, ale zawsze możesz znaleźć jakiś środek. Ja myślę, że my w Kananie mamy jakiś taki środek. Tak mi się wydaje. W Pobianicach też tam mają środek. Wyraźna doktryna. Na przykład służba znaków i cudów, uwielbienie a cappella. Chrzest, to jest dobre. Kto ma uwielbienie a cappella? Aż mi mazak spadł. Może tak być. Może być to okej. Okay. Wiecie, cała gadka o uwielbieniu jest taka. Nie ma dobrego i złego, bo tu nie chodzi o styl muzyki. Tu nie chodzi o styl muzyki. Może być a cappella i może być petarda. Na przykład Timothy Keller, znacie gościa. Tak? To jest człowiek w Nowym Jorku, u niego w kościele, nie wiem ile jest nabożeństw w ciągu weekendu, nie wiem, 8-10. I każde nabożeństwo ma inne uwielbienie. Muzycznie. Jazz, country, blues, rock, cokolwiek. Nie ma przerwy, my lecimy do końca. Okej? Okay? Nie ma dobrej i złej muzyki. To jest tylko nośnik. Nie ma. Szymon Kruba zawsze mówi, jak pierwszy kościół, który wprowadzi disco polo, rozbije bank. Weźcie teraz wszyscy na YouTube'a SH Pabianice. YouTube SH Pabianice i będziecie mieli próbkę kościoła, który próbuje rozbić bank. Na razie to rozbija wszelkie konwenanse przyzwoitości. Chaos, świadomie dopuszczony chaos. To jest dla mnie. Słuchaj, sam zaczynasz. Wyraźna doktryna, służba znaków cudów, uwielbienia, kapela i chrzest. No chrzest jest ważną doktryną. Służenie zespołowe, okej? Okay? To jest wartość, to jest wartość. My w tym kościele, powiedzmy, możemy mieć wartość, my służymy zespołowo, tak? To jest decentralizacja trochę autorytetu, oczywiście taka kontrolowana decentralizacja, ale służymy w zespołach, tak? To może być wartość. Dla kogo to jest wartość? Nie jeszcze dla nikogo. Może być wartością wzrost kościoła. I tutaj się zaczyna kłamstwo. Dla mnie jak wzrost Kościoła staje się wartością i cel zaczyna uświęcać środki, to Panie Boże, nie idź tamtędy. Wzrost Kościoła dla mnie, okej. Słaba wartość. Długofalowa służba. Okej? Czyli naszą wartością jest to, że my rozumiemy prawo siania i zbierania, że czasami ten czas pomiędzy sianiem a zbieraniem zajmuje dużo czasu. To jest istotna rzecz. W tamtym roku była jakaś niedziela i to jakaś, wiecie, różne są niedziele. I byłem zdołowany i wróciłem do domu, mówię, Boże, taka niedziela, że mi się nie chce pomnażać tych kościołów, nie chce mi się tak w ogóle bez sensu, buduję coś, później coś mam gdzieś wysłać i coś tam. I się modlę, mówię, Boże, niech nie będzie już nigdy takich niedziel. I wtedy Bóg wyraźnie do mnie powiedział, nie oceniaj kościoła przez pryzmat niedzieli, ale roku. I to jest, powiem wam, to mnie uzdrowiło. I kiedy popatrzyłem po całym roku na kościół, to byłem niesamowicie zainspirowany. Niesamowicie zainspirowany. Ale kiedy popatrzysz na jedną niedzielę, to możesz się zdołować. Tak? Możesz się zdołować. A więc miej taką wartość, to jest dobra wartość długofalowej służby. Służba, troska o członków... Nie, przeskoczyłem. Zabawa. Kościół musi być wyluzowany. Gdzie my mamy być wyluzowani? Pić nie możemy. Ćpać nie możemy. Gdzie mam być wyluzowany? Nie, bez tego wszystkiego. Kościół musi być tylko... Nie, tylko nie bądźmy infantylni też. Ale my bądźmy... No, ludzie powinni mieć luz, tak? Nie powinni przychodzić spięci do kościoła, a w kościele jest jeszcze większa spina. Ja pamiętam, się wychowywaliśmy w takim kościele, że moja Krysia przyszła w spodniach, ale siostry to powinno chodzić w spódnicach czy sukienkach. Nigdy tego nie rozróżnię. Spódnice to są takie krótkie, tak? W spódnicach. No a tu siostra przyszła. To siostra czy siostra to brat? Pierwszy, to było 22 lata temu, pierwszy gender w kościołach. Siostra to siostra czy siostra to brat? To zależy. Zabawa. Relacyjność, kochanie ludzi. Powiem wam, że relacyjność to jest bardzo dobra rzecz. Dlatego my mamy na przykład kawiarnię na dole, nie kawiarenkę, tylko kawiarnię. Słyszałem, że w zborach są kawiarenki, tak? Ktoś mi to powiedział wczoraj. Kto mi to powiedział? Kto mi powiedział o kawiarenkach? Kawiarenki. A, ty, Madziu, mówiłaś? I ty. I Filip, Sobotka, też mi mówił. Oni mieli na przykład, oni mają kawiarenki. Znaczy Madzia miała kawiarenki. My mamy kawiarnię, ale po co mamy tą kawiarnię? Żeby budować wartość relacyjności. Po co mamy grupy domowe? Aby budować wartość relacyjności. W dużej mierze ludzie zostają w twoich kościołach nie z powodu znaków i cudów, ale zostają w kościołach z powodu relacji, które mają. To jest ta pozytywna strona. Z drugiej strony ludzie robią rozłamy ze względu na co? Że mają ze sobą relacje. Chcecie poznać moje ostatnie odkrycie z tamtego roku? To jest naprawdę głębokie. Jesteście gotowi na to? Wspólne duchy się przyciągają. Jakbyś rozumiał, to byś się nie śmiał. Co to oznacza? Ludzie o podobnym duchu, podobnej postawie, podobnym zaangażowaniu zawsze trzymają się razem. Dlatego kawiarnia bądź kawiarenka, tam zawsze przychodzę i obserwuję i widzę, że ludzie, którzy mnie nie lubią, zawsze trzymają się razem. To jest ta większa część. Nie. Są takie grupki. Ludzi, którzy cię nie lubią, oni się zawsze trzymają razem. No wchodzę i zagaduję. Zagaduję z nimi w taki sposób, ale dobre kazanie dzisiaj miałem, nie? I co mam powiedzieć? Jak było? Nie. Nas czasy SBC minęły. Jakkolwiek naucz się takiej zasady. Ludzie, którzy też są zaangażowani, też się trzymają razem. oni się przyciągają. Nie chodzi mi o to, żebyś wpadł teraz w jakąś paranoję, bo to, że wpadłeś w paranoję, a oni trzymają się razem. Najbardziej zbuntowani siedzą zawsze tam, gdzie jest Dawid. Przypadek? Nie sądzę. I tam zawsze siedzą te duchy i się tam kotlą. Będziesz, Dawid, wrakiem człowieka po tym spotkaniu. Na razie tak. Kto już jest tym zgorszony? Podnieś rękę do góry. Kto jest zainspirowany? Adekwatność do kultury. Posłuchajcie. Adekwatność do kultury. Ja słyszałem takie mądre zdanie. Mądre zdanie. Kiedy budujesz kościół, kiedy tworzysz kościół, jeśli chodzi o wystrój, kiedy chodzi o design, buduj go z myślą, że będzie się on podobał 20-latkowi. Nie 20-latce, ale 20-latkowi. To jest podobno jest taka zasada, która wszędzie działa. Dlatego, że kiedy budujesz, projektujesz kościół, on zawsze musi być budowany z myślą o młodym pokoleniu. Ale też bez przesady. 20-latek ani nie jest młodym pokoleniem, bardzo młodym, ani nie jest starym pokoleniem, ale to jest taki człowiek, powiedzmy, środka. Jego gust, zaproś 20-latka i powiedz mu, czy mu się to podoba. U nas ostatnio właśnie ci ludzie, którzy się pojawili, napisała do mnie, tego w ogóle nie nagrywamy teraz, ona napisała do mnie coś takiego, byłam tam u was w kościele, u was tak jest jakoś ciemno, jak w kinie, a przecież my jesteśmy światłością. A rzeczywiście nie pomyśleliśmy. I ona dalej do mnie pisze tak, wiesz, no bo tu moje dziecko było przerażone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pisze, no chyba, że mieliście takie prowadzenie Ducha Świętego, to nie dyskutuję. Co odpisałem? Nie, powiedziałem tak. Mieliśmy takie prowadzenie, kropka, ale nie powiedziałem Ducha Świętego. Mieliśmy takie prowadzenie, kropka. To miejsce nie musi się podobać każdemu. Czyli do kina nie chodzi, to się wyklucza. Do kina z dziećmi nie iść, bo zawału dostanie. Jeszcze te trailery zboczone przed. Kto już był na Psach 3? Podnieś rękę do góry. No to dobrze, nie idźcie. Jacek tam gra. Powiadał mi wczoraj. To jest Pruszków. Dobra, idziemy dalej. Adekwatność do kultury. Buduj coś, co jest adekwatne do kultury. Okay? Ten 20-latek jest dobry wyznacznik. Zaangażowanie społeczne, współpraca wyznaniowa. No, już biegnę. Już z parafią Bożego Ciała planujemy wspólne działania. To jest kontekst mocno amerykański. Piknik razem. Działanie Ducha Świętego i charyzmatyczność. Okay? I teraz powiem wam, to na przykład dla nas jest wartość, olbrzymia wartość. I kościół, dla którego to jest naprawdę wartością, nie, że jedną z rzeczy, że fajnie, że jest, ale jeśli to naprawdę jest wartością, to bardzo dużo rzeczy się zmienia wtedy w całym kościele. Bardzo dużo rzeczy się zmienia. Moje osobiste przekonanie, mogę się mylić, ale kościół w Polsce musi funkcjonować w silnej charyzmatyczności. Musi. Podam wam taką fajną historię, którą gdzieś usłyszałem wczoraj, moja żona mi przeczytała. 2 tygodnie temu u nas w domu była taka nasza znajoma, która przyjechała z córką chorą na stwardnienie rozsiane. To jest taka dla mnie osobista choroba. I zawsze modliłem się, mówię, Boże, po coś mi to uczyniłeś, że mnie z tego uzdrowiłeś. Ja chciałbym się modlić o chorych ludzi na stwardnienie, aby oni z tego wychodzili. I przez te 11 lat miałem wiele kontaktów z ludźmi chorymi na stwardnienie rozsiane i nigdy nie widziałem, żeby Bóg ich uzdrowił. Zawsze był dla mnie to mocno taki emocjonalnie trudny dla mnie czas, kiedy patrzyłem na tych ludzi i było to dla mnie trudne. I powiem wam, że 2 tygodnie temu, jak ta dziewczyna była u nas w domu, później była na nabożeństwie, a modliliśmy się o nią i wygląda na to, że SM się wycofał już w dużej części i się wycofuje. To jest cud. To jest cud. W badaniach, tak. On się, nie w symptomach, on się w badaniach. Ona jest po badaniach i to się wycofuje w badaniach. I to jest jakby, i powiem wam, że to są takie rzeczy, które są niesamowite. Na marginesie przyprowadziła, to jest córka kobiety, która u nas została uzdrowiona z czerniaka.
To jest taki paradoks.
No, paradoks. Okay. Dla nas to jest sprawa życia i śmierci. Karabasanta i koniec. Nie może być inaczej. Ja kocham działanie Ducha Świętego, kocham obecność Ducha Świętego, kocham jak On działa. W tamtym roku mieliśmy co raz w miesiącu mieliśmy nabożeństwo uzdrowienia. W tym roku jakby trochę poszerzyliśmy te nabożeństwa, dlatego że nie będę tego uduchawiał, ale nie chcemy zawężać działania Ducha Świętego tylko do uzdrowienia. Chcemy to jakby poszerzać, że Duch Święty będzie robił też inne rzeczy. A więc kiedy my to mamy? Za tydzień. Dawid, przyjedź do nas pierwszą niedzielę. Mamy też taki specjalny pokój. Nie naruszymy twojej prywatności. Przyjedź, Dawid. Dawid. No, widziałem. Ale to jednak nie jest to, wiesz? My tam dopiero z mostami idziemy. Tak, my wracamy stamtąd, gdzie wy dopiero idziecie. Pokora też jest naszą główną wartością. To wszystko przechodzi w stand-up. Troska o członków kościoła to jest coś, czego ja nienawidzę. Ale jest to, tak, to liderzy robią to. Służba wstawiennicza to jest bardzo ważna rzecz. My mamy ludzi, którzy się modlą. Ci ludzie modlą się dziennie więcej niż ja przez cały miesiąc. Tada. Peter Wagner kiedyś napisał taką książkę o modlitwie. On mówi, że on generalnie nie potrzebuje aż tak dużo spędzać czasu z Bogiem, bo on ma 2000 partnerów modlitewnych, którzy robią to za niego. Próbuję rozwinąć też taką służbę. Ale służba wstawiennicza jest niesamowicie istotna. To są ludzie, którzy przychodzą na spotkania modlitewne. To jest ważne, abyś miał spotkania modlitewne. Pamiętacie, co mówił wczoraj Jurek? Że w kościele był chaos, było dziadostwo, ale mieli jedną rzecz. Służbę wstawienniczą. Oni się modlili, to wszystko było zanurzane w modlitwie. A więc spotkania modlitewne są niesamowicie istotne i ta służba wstawiennicza, oni po modlitwie zostają jeszcze na swoją modlitwę. To jest nienormalne. Jakby miało się coś jeszcze więcej wydarzyć, nie? Tak szczerze mówiąc, jakby to... A, nieważne, bo przestaną przychodzić. Styl współczesny i pełne skupienie na Jezusie. To są przykłady wartości. Tych wartości może być jeszcze o wiele więcej. Tak? Dla nas wartością jest na przykład hojność. Dla nas wartością, co jest jeszcze dla nas wartością, misyjność. Dla nas wartością jest zakładanie kościołów. Dla nas wartością jest adekwatność. Dla nas wartością jest autentyczność. To są takie rzeczy, to tutaj nie ma dobrze i źle. Ale ty musisz sobie spędzić czas z Panem Bogiem. To były tylko przykłady, aby stworzyć wartości. Kiedy stworzysz te wartości, to co jest w twoim sercu, sprzedajesz to następnie ludziom w swoim zespole, tak? I też musicie mieć zgodę odnośnie wartości, odnośnie tego, jak to funkcjonuje. I później potrzebujesz takich ludzi, których ja nazywam nosiciele kultury. Nosiciele kultury. Czyli ta kultura wychodzi ze mnie, jako przywódcy, dotyka zespołu moich liderów. Ja muszę mieć tutaj zgodę między nimi, okej? Okay? Muszę mieć zgodę między nimi, jak to mniej więcej wygląda. A później potrzebujesz nosicieli kultury. Oni niekoniecznie są liderami, ale są genialnymi przykładami, jeśli chodzi o kulturę, która jest reprezentowana w tym kościele. Jeśli lider nie reprezentuje kultury kościoła, to wymaga to czasami trudnej rozmowy. I pamiętaj o jeszcze o jednej rzeczy, zanim pójdziemy dalej. Wizja wycieka, misja wycieka, strategia wycieka i kultura wycieka. Żeby coś nie wyciekało, potrzebujesz to non-stop powtarzać. Non-stop powtarzać. Rozmawiałem kiedyś z pastorem Paulem Bartlettem, może go poznacie w przyszłym roku. Bardzo mądry człowiek. I rozmawiałem z nim, mówię, ale to jak często ty przypominasz, bo on ma swoich pracowników chyba 20, ja mówię, jak często przypominasz wizję Kościoła, wartości Kościoła. Mówi, człowieku, co poniedziałek? Ja mówię, dlaczego co poniedziałek? No bo w niedzielę to nawala. Widzisz, dla ciebie to jest najważniejsza rzecz na świecie. Tak? To jest dla ciebie tak istotne, to jest w twoim sercu, ty modliłeś się o to, spędzałeś czas z Panem Bogiem, zapisywałeś, ale zła wiadomość jest taka, że to jest tylko dla ciebie najważniejsze. Dla ludzi jeszcze nie. Żeby to stawało się ważne w Kościele, musisz o tym mówić. I jeśli zakładasz Kościół od zera, powiedzmy od samego początku, musisz stworzyć sobie te wartości, poświęć czas, i później głoś kazania w oparciu o swoje wartości. Tak? Głoś kazania w oparciu o swoje wartości. To jest twoje DNA, żeby ustanowić wartości w Kościele, żeby ustanowić kulturę w Kościele, musisz to po prostu wałkować notorycznie. Głoś na ten temat. A w kościołach w Australii mówi się o tym nawet, że głoś serię na temat wartości. Jeśli twoją wartością jest ewangelizacja, to co to jest? To jest to, o czym mówiliśmy wczoraj. Słowa są pojemne. My musimy wyjaśniać ludziom znaczenie każdej wartości. Ja wam powiem tak, hojność w jednym kościele, wartość hojności w jednym kościele, a wartość hojności w drugim kościele to są dwa różne światy. To są dwa różne światy. Tak? Inne rzeczy się kryją za hojnością. Misyjność to też są dwa różne światy. Ewangelizacja też dwa różne światy. Misje na zewnątrz, dwa różne światy. Działania społeczne. Zatem nigdy nie komunikuj wizji, nie komunikuj wartości w taki sposób, że powiesz, jak twoja wartość się nazywa. Bo wypuszczasz komunikat do Kościoła, który jest interpretowany przez ich umysły, a ich umysły są produktem ich przeszłości, inteligencji, wykształcenia. Oni sobie to zinterpretują po swojemu. Tak? Oni sobie to zinterpretują po swojemu. Jezus nie miał wartości pod tytułem nie martwcie się. Jezus wyjaśnił wartość nie martwcie się w bardzo logiczny sposób. Mówi, co ci to da, że będziesz się martwił? To urośniesz? Nie, nie urośniesz. Nic się nie zmieni, jeśli będziesz... Jezus wyjaśniał, o co chodzi w jego słowach. I to jest ważne, abyś w swojej kulturze wyjaśniał te wartości. Bądź w tym notorycznie upierdliwy wręcz. Permanentnie o tym mów. Bo my w kościołach mamy takie dziwne, durne założenia, że my mamy kulturę, my mamy misję, my mamy wizję, my mamy strategię, a później przychodzisz i przygląda się temu człowiek z zewnątrz i mówi, stary, wy nic nie macie. Ty się łudzisz, to jest złudzenie. Bądź wyrazisty, jeśli chodzi o te rzeczy. Bądź bardzo, bardzo wyrazisty. Jeśli przejąłeś jakiś kościół i go prowadzisz, to jest trudniej. To na przykład dla mnie przejmowanie kościołów to nie jest moja bajka. Myślę, że byłbym pastorem tam pół roku, a później nie miałbym już ludzi. Nie wytrzymaliby tego psychicznie. Ale jeśli jesteś pastorem, który przejął kościół, też musisz nad tym pracować, tylko to jest dłuższy proces. To jest dłuższy proces wdrażania pewnych rzeczy, tłumaczenia pewnych rzeczy. Nie bądź radykalny. Ludzie nie lubią radykalnych zmian. Młodzi ludzie lubią radykalne zmiany, ale już ludzie, którzy już nie mają pryszczy na twarzy, już tak nie lubią. Już tak nie lubią. Potrzebują czasu, kiedy przejmujesz kościół. To, co wam tutaj dałem, jest niesamowicie istotne, niesamowicie ważne. Okay? Buduj wartości. Buduj wizję. Buduj misję. Buduj strategię. To jest absolutny fundament. My zakładaliśmy kościół dziko. W zasadzie nic nie było. Robimy. A to może to zrobimy, a może to zrobimy, a może to zrobimy, a może to zrobimy. Przecież jakby przyjechali do nas wtedy Żydzi mesjanistyczni i powiedzieli, że zrobimy u was święto Hanuki, why not? Albo flagi, albo malowanie obrazów w czasie uwielbienia. Fajnie, że Betel to robi, świetnie, ale my nie. To nie jest nasza wartość. Ja, wiecie, jakie jest moje doświadczenie z flagami? Byłem kiedyś w pierwszym rzędzie, w pewnym kościele, nie będę mówił, gdzie to było. I nagle pastor postanowił wypuścić dzieci z flagami. To była służba flagowa wśród dzieci. Jak dostałem flagą w pysk, byłem wyleczony i wiedziałem, że Bóg chce mi powiedzieć, synu, nie idź tą stronę. Zobacz, jak to się skończy.